Nazywam się Tomasz Płosa, jestem sekretarzem redakcji Gazety Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Moja praca poza pracą dziennikarską polega też trochę na administracji, takiej pracy administracyjnej, ale ponieważ jesteśmy jako gazeta częścią, no to pewnie jest wyjątkowe, ale szerszego działu zwanego Centrum Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego, no to nie zawsze jest taka praca stricte dziennikarska. Pomagamy sobie pomiędzy poszczególnymi biurami w obrębie naszego centrum.
Chciałabym Cię zapytać na początek o takie po prostu wrażenia ogólne z tego spotkania, z tego jak ono przebiega, jaki ma cel i tak dalej.
Myślę, że to bardzo cenna inicjatywa, że redaktorzy gazet i czasopism i portali od pewnego czasu uniwersyteckich mogą się spotkać w przemiłej atmosferze, powymieniać doświadczenia, choć być może część z nich, tak jak sobie tutaj myślę, jest takimi doświadczeniami może niebolesnymi, ale wymieniamy się swoimi problemami, bolączkami, różnymi też niedostatkami, przede wszystkim chyba wynikającymi z systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, kwestii finansowania i różnych innych rzeczy, ale myślę, że możemy się też dzięki tego typu spotkaniom przekonać po raz kolejny, że redagowanie czasopism akademickich to jest nie lada wyzwanie. Ono wymaga, myślę, że szerokiego horyzontu zainteresowań. Myślę, że wszyscy staramy się trzymać wysoki poziom merytoryczny, językowy naszych tekstów. Mamy różne strategie, jeśli chodzi o rozpowszechnianie, o dystrybucję naszych numerów, naszych czasopism. Też przecież walczymy też i musimy się znać na kwestiach poligraficznych czy
takich
projektowania.
Stricte wydawniczych,
tak
to
jest,
co się
tak
wiąże już nie z samym tworzeniem treści, tylko z wydaniem, bo tu są też czasopisma naukowe, czy po prostu akademickich gazet, prawda?
Tak, tak, tak. I myślę, że te rzeczy też projektowe są ważne, no bo pewnie wszyscy staramy się jakoś modyfikować nasze layouty, dostosowywać je, czynić je atrakcyjniejszymi, a co ważne, przecież bardzo często czynimy to bardzo niewielkim nakładem osobowym, prawda? I przecież te miesięczniki to jest zawsze po kilkadziesiąt stron. Nasz na przykład liczy 32. Dobrze, odejmijmy okładki i treści takie jak na przykład nowości wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Ale przecież to zawsze jest kilkanaście czy dwadzieścia kilka stron do przygotowania, do opracowania, do sprawdzenia, nawet jeszcze pod względem korektorskim. To jest masa pracy, no jasne, nie pracujemy w trybie dziennika czy tygodnika, ale przygotowanie gazety to naprawdę nie jest taki hop-siup, jak mogłoby się niektórym wydawać.
Chciałabym Cię zapytać o to, jaka Twoim zdaniem jest obecnie rola mediów akademickich, bo myślę, że to jest też temat warty podjęcia przy okazji takiej konferencji. Dzisiaj, mam na myśli dzisiaj, czyli powiem, pewnie nie zdziwię Ciebie i słuchaczy, mediów społecznościowych, szybkiego przepływu informacji, takiej trochę powierzchowności też w przekazach medialnych. Jak myślisz, jaka jest właśnie rola mediów w tym dzisiejszym świecie?
Masz rację, że specyfika dzisiejszego przekazu pewnie stawia wysokie wymagania, albo inaczej, trudno pewnie walczyć, chociażby z formami, no wszystkimi właśnie tiktokowymi czy innymi shortami, rolkami, niezależnie jak sobie to nazwiemy. Ale myślę, że ważne jest, że jednak te formy, które staramy się uprawiać, dają możliwość czytelnikowi jednak troszeczkę dłuższego zatrzymania się przy kwestiach naukowych, bo przecież na uniwersytetach naprawdę powstają fajne rzeczy w tym sensie naukowym, prowadzone są fajne badania i myślę, że bardzo ważne jest też to, tu patrzę z własnej perspektywy, bo nasz tytuł jest dystrybuowany głównie wśród pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy też wiedzieli, czym zajmujemy się nawzajem. Dużo się mówi, zakładam, że nie tylko u nas, ale o pewnej tej wspólnocie uniwersyteckiej. Czasem uniwersytety stanowią pewną federację wydziałów, bardzo mocno od siebie odizolowanych, stanowiących własny świat. No i tak musi być ze względów, tak sądzę, dyscyplin naukowych, którymi się zajmują. Ale myślę, że właśnie dzięki mediom akademickim da się to jakoś scalić, pokazać, a popatrzcie, a tu się dzieje taka rzecz, a tu są prowadzone takie badania.
Ale teraz też modne są badania interdyscyplinarne, prawda, które często łączą też wydziały, więc media być może mogłyby też to pokazać, że dzisiaj bez połączenia sił nie będzie dobrych badań naukowych.
Tak, to prawda, ta interdyscyplinarność przebija przez coraz więcej projektów. Natomiast ja tutaj jednak przede wszystkim wskazałbym na tą rolę informowania siebie nawet wzajemnie w obrębie uniwersytetu, żeby wiedzieć po prostu o sobie nieco więcej. Bo oczywiście pewnie też jakoś automatycznie myślę o tej kwestii popularyzatorskiej, myślę automatycznie o rubryce badania naukowe, chociaż to nie jest podstawowa rubryka, którą ja redaguję, ale też wiem, że kiedyś u nas w gazecie było więcej takich rzeczy pokazujących też, co robią na przykład pracownicy. I mam na przykład taki bardzo fajny też temat, to chyba ta rubryka kiedyś była zatytułowana Mam pasję. I może też uda mi się ją troszeczkę wskrzesić, bo na przykład dowiedziałem się, że jeden z pracowników magazynu, jednego z naszych magazynów, magazynu artykułów technicznych, jest pasjonatem wojskowości, uzbrojenia. Co ciekawe, powiedział mi o tym pan ze sklepiku u nas na kampusie. I on mówi, panie Tomku, bo tam jest taki pan Maciek i on tutaj bierze u mnie właśnie prasę historyczną, może by go jakoś zaczepić. No i wstępnie już panu Maciejowi ten pomysł zagaiłem, powiedział, że się zastanowi, ale mam nadzieję, że także w ten sposób będziemy mogli go przedstawić tą pasję i ja też bym zwrócił właśnie uwagę na taką rolę mediów.
A powiedziałeś, jeszcze tylko dopytam, że głównymi odbiorcami są pracownicy uniwersytetu, a czy studenci także są zainteresowani waszymi publikacjami? Czy widzicie, że wśród studentów wasze pismo również się rozchodzi?
Tak, nie mamy na to twardych dowodów, ale ponieważ też zmieniliśmy troszeczkę sposób dystrybucji w ten sposób, że zostawiamy numery poszczególną pulę w zależności od liczebności wydziału, od jego wielkości, zostawiamy te numery do wolnego użytku i generalnie one z tych stojaków znikają. Także
ktoś zagląda.
Także ktoś zagląda, myślę, że ktoś, kto bierze i jakaś tam tylko mniejsza część trafia tak imiennie na przykład do dziekanów czy do poszczególnych pracowników naukowych.
To na zakończenie zapytam cię jeszcze o tę taką bardziej rozrywkową stronę konferencji redaktorów, bo to taka też jest zawsze tradycja na tych konferencjach, że w miejscu, w którym się ona odbywa, można poznać właśnie jakieś największe atrakcje tego miejsca czy regionu. My tutaj w tym roku odwiedziliśmy m.in. Lidzbark Warmiński, Reszel, Pałac w Łężanach należący do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a także chociażby Kortosferę, Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji. Jak oceniasz właśnie tę stronę? Jak ci się podobało? Czy może jest miejsce, które w jakiś wyjątkowy sposób ciebie urzekło?
Bardzo mi się podobało, ponieważ jest to moja pierwsza wizyta na Warmii. Akurat tak się złożyło, że nigdy wiatr historii mnie tutaj nie przywiał, akurat na tereny Warmii. Więc bardzo mi się pod tym względem podobało. To też jest oczywiście fajnie, że możemy sobie nawzajem pokazywać te okoliczności przyrody i historyczne miasta, gospodarza danej konferencji. Mnie chyba najbardziej jednak podobał się zamek w Lidzbarku Warmińskim. Wydaje mi się, że ta rezydencja, ta własność biskupów warmińskich zrobiła na mnie największe wrażenie od takiej strony historyczno-estetycznej. No a Kortosferę, myślę, że to jest też taki obiekt i tak pomyślany obiekt, którego mogą wam wszyscy zazdrościć, bo to jest super rzecz, że Kortosfera działa w obrębie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jako jednostka i myślę, że tutaj jest takie pole, na którym można byłoby się wzorować także u nas na Śląsku, chociaż pomysły na akurat tam Centrum Nauki są zgoła odmienne.
Beata von Szada-Borzyszkowska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Komunikacji Multimedialnej. No i moim zadaniem jest opieka nad serwisami internetowymi uczelni.
Małgorzata Sokołowska, redaktor naczelna Uniwersyteckiego Kuriera Morskiego.
Nie ukrywam od razu na początku, że zaprosiłam was do tej rozmowy przede wszystkim z tego powodu, że kolejną, czyli 33. konferencję redaktorów czasopism i portali akademickich zorganizujecie właśnie wy. Redaktorzy mediów akademickich przyjadą do Gdyni. To może zapytam na początek, jak narodził się ten pomysł, żeby to właśnie ta 33. odbyła się w Gdyni?
Pomysł rodził się dość długo, także mogła być 32., mogła być nawet 29., ale dopiero udało nam się pana rektora przekonać i namówić, żeby wyraził zgodę, a takim dodatkowym argumentem było to, że w przyszłym roku jest stulecie Gdyni, więc będą jakby takie 105-lecie naszej uczelni i stulecie Gdyni.
To są rzeczywiście dwa dobre preteksty. Za chwilę może jeszcze do tej konferencji wrócimy, ale tymczasem chciałabym was zapytać, o taką waszą codzienną działalność, gdybyście tak w pigułce mogły opowiedzieć, jak wasze media uniwersyteckie funkcjonują.
Pilnuję serwisów internetowych uczelni. Te serwisy tak naprawdę są podzielone tematycznie na serwis główny dotyczący działalności życia całej uczelni, serwisy dedykowane studentom, kandydatom, doktorantom, są serwisy dedykowane wydziałom. I to, na czym nam najbardziej zależy, to żeby przepływ informacji był szybki, żeby te informacje były wyczerpujące i docierały jak najszybciej do jak najszerszego grona odbiorców. Także przyspieszamy, jest ta newsowość, dajemy terminy, że 3 dni, tak? Jeżeli ktoś chce na stronie głównej newsa, no to musi się też pośpieszyć i widzimy, że to działa, że wiele osób nas łapie i telefonicznie, i mailowo, i na korytarzu, jeżeli gdzieś widzą, informują, zapowiadają, że będą te wydarzenia, no i też pilnują, żeby ładnie były opisane, wyczerpująco opatrzone i zdjęciami, i komentarzami. I widzę, że ludziom zaczyna zależeć, żeby się w tych informacjach pojawić. Czasami mam kolejkę, muszę zdejmować newsy po 2 godzinach, bo jest ich tak dużo i każdy gdzieś zasługuje na tą uwagę na stronie głównej. Mnie to ogromnie cieszy, bo widzę, że ludzie doceniają to, że będą czytani i że znajdą się właśnie w tym medium uniwersyteckim, bo myślę, że od tego trzeba zacząć. Gdzieś oczywiście social media też są ważne, jednakże nie są to nasze media. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy z zewnętrznym takim medium, natomiast my zawsze nad naszym czuwamy, mamy świetną administrację, więc czuwamy nad tym, żeby te serwisy sprawnie działały. Z drugiej strony mamy ten content merytoryczny, i to jest, uważam, nasze największe, najlepsze źródło wiedzy, nad którym mamy kompletne takie czuwanie, tak?
Mhm. Całkiem to potwierdzę, bo ja garściami korzystam z, właśnie ze strony internetowej naszej uczelni, bo ja redaguję kwartalnik, czyli coś w rodzaju takiego bardzo pięknie ilustrowanego kalendarium kroniki uczelni. Czyli co kwartał się podsumowuje to, co się działo w ciągu wcześniejszych 2-3 miesięcy, plus zakończenie zawsze jest nawiązywanie do historii, bo mamy tak piękną historię, że należy i warto o niej pisać, przypominać.
To, co powiedziałyście, to, o czym mówicie, świadczy też trochę o tym, bo chciałam zapytać teraz o rolę tych mediów akademickich, mediów uczelnianych. Na pewno, myślę, że to potwierdzicie, jest to taka rola umacniająca, konsolidująca, integrująca środowisko, ale też chciałam was głównie chyba zapytać o to, jak myślicie, jakim głosem mogą być, jeśli chodzi o wychodzenie z tym, co dzieje się na danej uczelni, poza tę uczelnię. Czy jest tutaj waszym zdaniem potencjał, żeby te media akademickie były takim narzędziem do upowszechniania tego, co dzieje się na uczelni?
Ogromnym, ogromnym. Ja widzę, jak działają media lokalne. Wiele informacji jest, no tak powiem, słowo w słowo czerpanych z naszych serwisów. Czasami coś zmienią, ale widzę, że lubią i ufają naszym informacjom, temu, co jest tam zawarte. I te nasze informacje bardzo często są szeroko publikowane. I wiele osób też potrafi zadzwonić, poinformować, albo widzieliśmy na stronie. I ten odbiorca, mimo że mamy tych takie kanały bardzo wąsko dedykowane dla kandydatów, dla studentów, ale wiemy, że te serwisy są oglądane przez całe rodziny. Czyli gdzieś próbujemy je i chcemy profilować. Natomiast po rozmowie ze studentami, bo jesteśmy teraz przy takim przededniu otwarcia nowych serwisów, my tak staramy się dosyć jakby czuwać, żeby były na bieżąco odświeżane i w tej chwili będzie duża modernizacja. I zanim do tego doszło, no, odbyłam szereg rozmów i ze studentami, i z wykładowcami, z władzami kolejnych wydziałów, tak żeby ta rozmowa dotyczyła różnych poziomów i właśnie tych odbiorców. No i mówią właśnie, że ci studenci tak dzielą się, że w serwisach siedzi cała rodzina i sprawdza, co tam się dzieje. Potem rodzice mówią, ty masz takie możliwości rozwoju, a czemu z tego nie skorzystałeś, a z tego? Więc mnie to cieszy.
To bardzo fajne i pokazuje, że jest potrzeba, że motywuje pewnie też do pracy. No dobrze, to zapytam was teraz o tę konferencję olsztyńską, bo rozmawiamy już praktycznie w trakcie jej zamknięcia. Jak ją byście podsumowały? Jakie macie wrażenia?
Bardzo dynamiczne wydarzenie i no generalnie bardzo się cieszymy, że my tutaj tworzymy już takie zwarte grono pasjonatów, myślę, komunikacji rozumianej zarówno w tym słowie pisanym, drukowanym, jak mówi Małgosia, i z mojej strony elektronicznym. Więc znamy się, lubimy się, cenimy, szanujemy i ta wymiana informacji, myśli, doświadczeń jest wielopoziomowa. Z jednej strony są to te spotkania merytoryczne podczas paneli, podczas sesji i szereg rozmów i dyskusji, a z drugiej strony też te takie, powiedziałabym, rozmowy kuluarowe już po tych sesjach, gdzie możemy w takim już własnym otoczeniu podzielić się doświadczeniami. I to jest bardzo cenne, tak? Bo my z tym wracamy do naszych środowisk, rozmawiamy potem już u siebie we własnym gronie, co można usprawnić, jak to działa gdzie indziej. Dla nas niezwykle cenne źródło wiedzy i tego, co można usprawnić. A Kortowo Olsztyn nas olśnił.
Naprawdę jest czego zazdrościć. Wyjeżdżamy z takim poczuciem, macie tyle przestrzeni, tyle możliwości. I kurczę, czemu u nas tak ciasno? Pięknie tu macie.
To jeszcze bardzo jestem ciekawa tego, jak wam się spodobały te atrakcje. Ta część taka mniej merytoryczna, chociaż w pewnym sensie też, bo przecież zwiedzanie z przewodnikiem zamku w Lidzbarku, pałac w Łężanach. Też tam była porcja wiedzy zarówno w panelu, w którym występowali naukowcy, między innymi z naszego uniwersytetu. Jak te wszystkie punkty programu, oprócz oczywiście tych spotkań takich nieformalnych, wam się podobały? Czy może jest miejsce, które szczególnie zostanie w waszym sercu po pobycie w Olsztynie?
Ja myślę, że zwiedzanie Olsztyna, nie pamiętam, jak się ta przewodniczka nazywa.
Pani Basia. To ja imię
tak,
pamiętam.
Pani Basia.
Pani
tak.
Basia. Pani Basia zrobiła to wyśmienicie. Dużo powiedziała, ładnie powiedziała, dodała trochę ciekawostek, więc to łatwo zapamiętać. Nie przegoniła nas przez cały Olsztyn, bo wiedziała, że już nie damy rady, ale tyle, ile trzeba było, zrobiła i to w sposób naprawdę fajny i ciekawy. Trochę gorzej było w Lidzbarku, bo pan przewodnik się ogromnie starał, ale tak jakby szedł na jednym tonie. Także myślę, że jakby się troszeczkę jeszcze...
Czyli zamek musiał się sam obronić, żeby sam oczarował.
No, nie do końca, ale po prostu zawsze brakuje takiej ciekawostki, które ten pan zna, ale trzeba było z niego wyciągać.
Ale też mieliśmy takie przemyślenia, tak, że taka perełka tutaj na Warmii, jak zamek zachowany w całości, niezburzony,
gotycki,
taki oryginalny, że gdzieś tam na mapie tych zabytków, w momencie, kiedy się mówi, co warto zobaczyć, tak, że nie jest tak eksponowany jak inne zamki średniowiecza czy innych epok na tej mapie, na szlaku, gdzie pokazuje się te cuda do obejrzenia. Natomiast na pewno warto wspomnieć tutaj o Łężanach. Pałac też nas zachwycił i to, że konferencja mogła przenieść się w epoce, w zupełnie inne miejsce, pomieszczenia po prostu oszałamiająco piękne i to było cudowne, że mogliśmy tam pograsować sobie, tam
i
pochodzić.
I uczyć się nowej ortografii.
Wejść te wszystkie tak zakamarki. No i tutaj profesor Krzysztof Goczyła, niesamowicie ciekawy wykład na temat zmiany w polskiej ortografii. Wzbudziło ten panel ogromne dyskusje i poruszenie redaktorów, no bo zmiany będą konkretne. Ale też, tak jak chciałam jeszcze dopowiedzieć, miejsce fantastyczne i zazdrościmy, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, tego, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma tak wspaniałe miejsce jak pałac, że mogą się tam odbywać uczelniane wydarzenia, uroczystości, że możecie zmienić lokalizację, będąc cały czas u siebie i przenosić się i w czasie, i w przestrzeni, a jednocześnie kultywować gdzieś tą tradycję i historię, opiekując się tak pięknym zabytkiem.
I jeszcze chciałam dopowiedzieć, że cudne było zwiedzanie tego waszego, u nas to się nazywa Centrum Nauki Eksperyment, to jest kortosfera, coś wspaniałego, naprawdę. I też przestrzeń, wszędzie macie przestrzeń. Jak wy to robicie, że tutaj jest zawsze tak dużo miejsca?
Mamy szczęście tutaj mieć takie położenie, prawda? I ktoś kiedyś dobrze pomyślał, żeby zorganizować tutaj Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. A zatem za rok redaktorzy pism i portali akademickich będą eksplorować Gdynię. Rozumiem, że te prace organizacyjne zaczną się już niebawem i będziecie myśleć, czy jakiś taki krótki cokolwiek, czy mogłybyście uchylić rąbka tajemnicy?
Nie, nie będziemy na razie nic uchylać.
Dobrze, to powiedzcie,
co chcemy powiedzieć, to że wybrzmi morskość, będą gośćmi Uniwersytetu Morskiego, to może nas zdefiniuje, więc zdefiniuje w pewien sposób również konferencję. Myślę, że pokażemy dokładnie to, co jest naszym skarbem, czyli to Polskie Morze, lokalizację naszego uniwersytetu, naszych wydziałów, no i nasze narzędzia pracy, które zawsze, zawsze robią wrażenie. Więc będzie to bardzo morska konferencja.
Ale też i bardzo merytoryczna, tak, mamy nadzieję. Tak.